Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Łączymy się z Warszawą. Naszym gościem jest dziś posłanka ziemi kaliskiej Barbara Oliwiecka z Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Zanim powiemy o tym, co dzieje się w Sejmie, chcę zapytać o marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który niedawno potwierdził start w wyborach prezydenckich. Czy jest pani pewna, że otrzyma poparcie PSL-u?
Myślę, że tak. Znaczy nic nie wskazuje na to, żeby PSL miał nie poprzeć marszałka Szymona Hołowni. Tutaj w kuluarach w Sejmie wielu posłów mi mówi, że bardzo się cieszy, że takiego kandydata potrzebuje Polska. Natomiast oczywiście poczekamy do oficjalnego stanowiska.
To będzie ostatni projekt trzeciej drogi?
Zobaczymy. Natomiast faktycznie umawialiśmy się na pewien ciąg maratonu, taki maraton wyborczy, parlamentarny, samorządowy do Europarlamentu i prezydenckie, bo przypominam, że to Władysław Kosiniak-Kamysz chyba w dniu zaprzysiężenia rządu powiedział, że marszałek Szymon Hołownia będzie kandydatem trzeciej drogi. Więc zobaczymy dalej.
Pytam dlatego, że sondaże wskazują, że to poparcie nie jest pewnie zadowalające. Mówi się teraz o 8%, jeśli chodzi o trzecią drogę. To jest jakiś problem do rozwiązania.
Wie pan co, ja mam ogromny dystans do sondaży. Po pierwsze mam takie wrażenie, że wszystkie te opinie publiczne, sondażownie bardziej kreują rzeczywistość w tej chwili niż badają realne nastroje i emocje społeczne. One się bardzo szybko zmieniają. To jest rzecz, która żyje też w mediach społecznościowych, które mam wrażenie wymykają się tym sondażowniom. Poza tym my jako trzecia droga mieliśmy do czynienia już przy wyborach do parlamentu z sondażami, które nie dawały nam żadnych szans, a wprowadziliśmy łącznie jako koalicjanci 65 parlamentarzystów do Sejmu plus jeszcze Senat, więc naprawdę mam duży, duży dystans. Bardzo dobrze i się cieszę, że takie sondaże osobowe dotyczące zaufania do polityków tutaj mamy bardzo dobre. Marszałek Szymon Hołownia nieprzerwanie od pierwszego dnia objęcia urzędu marszałka jest liderem zaufania społecznego.
Zaufania tak, ale jeśli chodzi o sondaże przed wyborami prezydenckimi, to tam mniej więcej jest to 10%. To chyba też nie dość dużo.
No to jest dobry punkt wyjścia, panie redaktorze. Kampania się jeszcze nie zaczęła, ale jeszcze nie zgłosiliśmy kandydatów. Także będziemy dopiero bardzo dobry punkt wyjścia. Natomiast oczywiście celujemy wyższy procent, jak nie nawet oczywiście wygraną.
Wygraną, czyli nawet nie drugą turę, tylko wygraną.
Jesteśmy realistami. Polska jest tak spolaryzowana, że nie ma kandydata, który chyba mógłby wygrać w pierwszej turze. Dlatego jest bardzo istotne wybrać takiego kandydata, który w drugiej turze będzie mógł pokonać kandydata z Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo kluczowe. No takim kandydatem na pewno jest marszałek Szymon Hołownia i to jest jeden z argumentów bardzo istotnych dla koalicji 15 października, ale drugi jest też taki, że my naprawdę potrzebujemy prezydenta, który połączy te rozdzielone, zwaśnione, spolaryzowane Polski, bo tego wymaga interes kraju. Po prostu naprawdę coraz trudniej jest nam pracować nad merytorycznymi kwestiami, a takich mamy ogrom do przeprowadzenia.
Skoro mówimy o rywalizacji, to czy nie będzie to w takim razie pojedynek właśnie kandydat Koalicji Obywatelskiej, kandydat trzeciej drogi o to, kto będzie w drugiej turze?
No, pojedynek będzie szerszy oczywiście. Wszyscy kandydaci będą rywalizować.
Ale pewnie jeden kandydat z tego obozu rządzącego będzie mógł wejść do tej drugiej tury. Tak pewnie się stanie.
Znaczy, ja zakładam, znaczy mam nadzieję, że ta kampania będzie po prostu merytoryczna, że obserwujemy te właśnie, szczególnie tutaj między obozami PO, PiS, to już się dzieje, to już się dzieje w mediach. Wiem, że marszałek Szymon Hołownia ma naprawdę w sercu takie połączenie Polski, ma naprawdę w sercu ten interes i jest taką osobą, która może współpracować z rządem, co jest bardzo ważne, ale nie prowadząc obstrukcji projektów opozycyjnych, bo to też jest ważne, żeby doceniać też drugą stronę sceny politycznej, a też również krytykować i pilnować, strzec koalicji rządzącej, bo nadmiar władzy szkodzi i na mnie nie chodzi o to, żeby zamienić monowładzę Prawa i Sprawiedliwości, jaką mieli, na monowładzę jakiś monopol Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Polacy 15 października wybrali współpracę, różnych ugrupowań. Ona bywa trudna, ona bywa ciężka, szorstka czasami, ale przynosi dobre efekty. I tego oczekują Polacy, więc myślę, że marszałek Szymon Hołownia jest przedłużeniem tego wyboru.
To teraz powiedzmy o pracach w Sejmie. Za państwem debata na temat mrożenia cen prądu do września 2025 roku. Słyszałem, że opozycja wskazywała, że to jest działanie przewidziane właśnie pod wybory prezydenckie, a nie realne wsparcie. Jak pani to skomentuje?
No nie, absolutnie nie. No już jesteśmy w tej takiej prekampanii i dzisiaj przysłuchiwałam się na sali plenarnej tej dyskusji pytaniom zadawanym przez Prawo i Sprawiedliwość. No to jest chłódzpa polityczna, naprawdę. Tam merytoryki nie było. Nie, mrozimy faktycznie. To jest ciężka praca minister Pauliny Henning-Kloski, całego resortu klimatu i środowiska, żeby faktycznie te ceny były zamrożone. One będą zamrożone dla gospodarstw domowych. To jest bardzo ważne, bo to jest jednak jakaś część znacząca w tym naszym koszyku wydatków comiesięcznych. Ale i tak już sytuacja na rynku cen energii się poprawia. Jest bardziej stabilnie, dużo bardziej stabilnie niż było. Dzisiaj właśnie z mównicy padały takie określenia i takie statystyki, że w porównaniu do cen taryfowych czy na giełdzie to jest 20% taniej niż było w zeszłym roku. Także bardzo dobrze, że te ceny zostały zamrożone dla tych gospodarstw indywidualnych, bo to daje taką właśnie też pewność, stabilizację. Ale dużo wysiłku to kosztowało.
A dlaczego do września, skoro nie jest to tylko podyktowane tym, że będą wybory?
Nie, będziemy myśleć dalej. No to jest też kwestia tego, jak się będzie kształtował rynek w przyszłym roku, jeżeli będzie taka potrzeba. Ministerstwo reaguje. Musimy bardzo odpowiedzialnie też podchodzić do budżetu państwa. To nie jest z gumy rzecz. Prawo i Sprawiedliwość zostawiło nas z ogromnym deficytem i z wieloma innymi problemami, więc jak będzie potrzeba, to na pewno ministerstwo będzie reagować również po wrześniu.
Koszt tych zmian to nawet może być 3,5 miliarda złotych. Pytanie, czy nie lepiej byłoby pomyśleć o ochronie po prostu tylko najbiedniejszych, bo tutaj mówimy o wsparciu właściwie dla wszystkich. To, tak jak pani wspomniała, kosztuje.
Znaczy, jeżeli będzie konieczność, będziemy rozważać, ministerstwo jest otwarte na to, że jeżeli będzie konieczność, to taką jeszcze dodatkowe wsparcie mogą uzyskać osoby najbiedniejsze, ale to jest w trakcie ewentualnym do decyzji resortu i oczywiście rządu i premiera. Wie pan co, myślę, że to jest, każdy ponosi jakieś koszty i to jest dobre, sprawiedliwe zamrożenie dla wszystkich tych gospodarstw domowych. To jest też tańsze rozwiązanie.
Tańsze rozwiązanie niż na przykład wspieranie tylko biedniejszych. Teraz mamy i mrożenie, i bon. Mógłby na przykład zostać po prostu bon i tylko były to pieniądze dla tych, którzy po prostu potrzebują środków na rachunki.
Ale te wnioski trzeba procedować, te wnioski trzeba analizować, rozważać. To też jest pewna operacja administracyjna. Zawsze też jest taka grupa, która jest wykluczona, bo zabrakło 100 zł, złotówki. To też nie jest do końca sprawiedliwe.
Albo źle złoży wniosek.
Są takie możliwości w budżecie, jest to przeanalizowane, więc dobrze, że wszyscy będą mogli korzystać z tych zamrożonych cen energii.
Co ze składką zdrowotną dla przedsiębiorców?
No, w końcu mamy jakieś przełamanie. Ja jako Polska 2050 o tym bardzo mocno rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, namawialiśmy naszych koalicjantów na to, żeby ta obietnica wyborcza została zrealizowana, bo może nie wszystkie ugrupowania, bo Lewica jednak nie, ale i Koalicja Obywatelska i przede wszystkim Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, wnioskowaliśmy już w kampanii wyborczej o to, że ten Polski Ład fatalny dla przedsiębiorców trzeba naprawiać. W tej chwili mamy takie rozwiązanie na stole, które będzie głosowane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na takim dodatkowym dniu sejmowym 27 listopada, że w 2025 roku obniżamy składkę zdrowotną dla tych przedsiębiorców, którzy faktycznie zarabiają najmniej, czyli dla tych naprawdę mikro, małych, jednoosobowych działalności, tych, które osiągają taki minimalny dochód. Natomiast już od 2026 będziemy mieć składkę ryczałtową na poziomie 300 paru złotych dla przedsiębiorców z większej grupy, czyli tej, która nawet ma dochód, tam pada bodajże nawet 160 tysięcy rocznie, czyli takie 3 średnie wynagrodzenia miesięcznie. Więc no i oczywiście odchodzimy od tej absurdalnej zasady naliczania składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych, czyli od sprzedanego samochodu czy maszyny. No to było skandaliczne. Więc prostujemy, już w 2025 roku pewne rzeczy, natomiast oczywiście my jako Polska 2050 działamy dalej.
Tutaj znowu wraca to pytanie, dlaczego bogaci mają płacić mniej niż biedniejsi? To nie jest oczywiście moje pytanie, tylko pytanie posłanki Joanny Wichy z Lewicy. Chodzi oczywiście o rozwiązanie już ryczałtowe na 2026 rok. Tutaj też podała Lewica takie wyliczenia, że przedsiębiorca na ryczałcie osiągający przychód 20 tysięcy złotych miesięcznie zapłaci składkę zdrowotną mniej więcej dwa razy niższą niż pracownik zarabiający średnią krajową. No to jest uczciwe.
No tak, my bardzo byśmy chcieli również obniżyć składkę zdrowotną dla pracowników. To też docelowo będziemy też pewnie w tym kierunku iść. To jest po pierwsze. Po drugie, natomiast musimy odpowiedzialnie podchodzić do budżetu. Ja z tymi wyliczeniami Lewicy się absolutnie nie zgadzam. Ja mam wrażenie, że Lewica czasami totalnie naprawdę ignoruje przedsiębiorców, jakby zapominała, skąd się biorą pieniądze w budżecie. Nie ma tego takiego serca, takiego zrozumienia dla tych małych i średnich przedsiębiorstw, bo my o nich mówimy w składce zdrowotnej. I to nie jest... To nie jest tak, że ci najbiedniejsi, że najwięcej zarabiający będą płacić najmniej. Absolutnie nie. Właśnie wszystkie działania już w tym roku pokazują to, że musimy ulżyć przedsiębiorcom małym, mikro, które zarabiają najmniej. I w tym roku będzie to minimalny dochód, a w przyszłym roku to naprawdę mówimy tutaj o dochodzie rzędu 2-3 średnich krajowych. Te dyskusje, jeszcze te ustawienie tego pułapu trwa. Nie, dementuję kłamstwa Lewicy. To nie jest tak, że składka zdrowotna będzie obniżona dla najbogatszych. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, dla tych małych przedsiębiorstw.
Tak, ale chodzi jednak o tych, którzy zarabiają trochę więcej, a zestawienie ich z szeregowymi pracownikami, bo państwo tutaj pokazujecie priorytet przedsiębiorca, później pracownik. I chyba o to Lewicy chodzi.
Tak, ale to jest też większa grupa. Gdybyśmy, to jest to, co cały czas mówię, wracam do budżetu. My musimy bardzo poważnie, odpowiedzialnie podchodzić do budżetu. On nie jest z gumy, bo z drugiej strony przecież też musimy właśnie zadbać o wpływy do NFZ-u. My też od razu tutaj mówimy i tłumaczymy, że jest to już zmienione w budżecie, że system zdrowia nie może być finansowany wyłącznie ze składki zdrowotnej, mówimy tutaj o NFZ-ie, tylko musi być też po prostu wspierany systemowo przez państwo, bo nie można uzależniać naszego zdrowia od koniunktury gospodarczej. Także w odpowiedzialny sposób, tak żeby nie było w służbie zdrowia, ale tak żeby pomóc przedsiębiorcom, tym najmniejszym, od nich zaczynamy. Później oczywiście będziemy to rozszerzać dla tych, którzy osiągają jakieś nieco wyższe, ale to nie jest najbogatsza pula przedsiębiorców. No i oczywiście na końcu mam nadzieję, że dojdziemy do pracowników również.
To już ostatni wątek naszej rozmowy. Pytanie o CPK, może nie tyle o ten projekt obywatelski, który też jest w harmonogramie prac Sejmu, ale o to, czy kolej dużych prędkości w końcu ominie Kalisz, czy nie?
No właśnie chciałam powiedzieć, że w czwartek 28 listopada zaprosiłam ministra Piotra Malepszaka do Kalisza na spotkanie z samorządowcami, władzami miasta, samorządowcami. Być może będzie też wiele innych osób, aktywistów, ale godziny są do południowa, więc takie mało komfortowe. Po to, żeby zdementować wszystkie te kłamstwa, które narastają, rosną na temat kolei dużych prędkości w Kaliszu. Ktoś na tym zbija kapitał polityczny, jest to krzywdzące, dezinformacje, brak wiedzy, najlepiej właśnie szukać u źródeł, więc mam nadzieję, że minister nam odpowie na wszystkie pytania. Ja uzyskałam jasną deklarację. Będzie przystanek kolei dużych prędkości w Kaliszu, będą się zatrzymywać pociągi. Kalisz, Sieradz to będą miasta, które najwięcej zyskają na tej inwestycji, biorąc pod uwagę wzrost przepływu pasażerskiego. Obwodnica, o którą tak niektórzy się boją, burzą, jest budowana również dla ruchu towarowego i dobrze, że ona powstaje. Także te wszystkie rzeczy myślę, że będzie najrozsądniej, kiedy pan minister będzie przedstawiał i dementował. To jest najwłaściwsze w tej chwili źródło. Także 28 listopada liczę tutaj, że Radio Poznań również będzie obecne na spotkaniu, bo będzie to spotkanie otwarte oczywiście dla mediów.
No to chyba musimy być, skoro pani nas zaprasza. Prosto z Sejmu, posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Do usłyszenia.
Miłego popołudnia dla państwa.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.